Państwu witam bardzo, bardzo serdecznie. Zaczniemy jak zawsze od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Stolica mądrości. Drodzy Państwo, jeszcze raz, kolejny raz zbieramy się na naszych comiesięcznych konferencjach biblijnych. I jeszcze raz sięgamy po Pismo Święte, tym razem po karty Starego Testamentu, ale później pod koniec przejdziemy także do Testamentu Nowego, aby przyjrzeć się rzeczywistości powołania. A nie chcemy tych biblijnych obrazów powołania ograniczać wyłącznie do powołania czy to kapłańskiego, czy zakonnego, ale chcemy odpowiedzieć na pytanie, na czym polega powołanie chrześcijańskie w ogóle, a nawet głębiej, na czym w ogóle polega powołanie, które ma profil, które ma ukierunkowanie religijne. Dlatego, że dobrze wiemy, że trudne zadania stawia Pan Bóg nie tylko przed katolikami, nie tylko przed chrześcijanami różnych wyznań, ale w ogóle przed ludźmi rozmaitych religii. I bardzo często dzieje się tak, że nawet ci, którzy mają słabe rozeznanie o Bogu, albo którzy usilnie na rozmaite sposoby Go szukają, bywają postawieni wobec wyzwań, którym tak czy inaczej powinni sprostać. I my też. Kontynuujemy naszą refleksję, rozpoczętą przed miesiącem, w październiku, kiedy bohaterem tej refleksji był Abraham i zastanawialiśmy się nad naturą powołania, analizując, śledząc krótki tekst Pisma Świętego, przejęty z 12 rozdziału Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Pisma Świętego, i zastanawialiśmy się na jego przykładzie, na czym polega powołanie religijne, powołanie do pójścia za głosem Boga i powołanie do służenia Bogu. To, co dzisiaj mam Państwu do zaproponowania, ta refleksja jest moim zdaniem o wiele trudniejsza. Nie dlatego trudniejsza, żebyśmy czegoś nie rozumieli, tylko dlatego trudniejsza, że jak mi się wydaje, będziemy rozumieli, pojmowali bardzo wiele, niemal wszystko. Natomiast problem polega na tym, prawdziwy problem, jak zastosować to w życiu. I to nie tylko w życiu innych, obserwując jak inni zachowują się wobec tego rodzaju duchowych napięć i wyzwań, ale jak to nas dotyczy. Kto z Państwa bierze od dłuższego czasu udział w naszej refleksji, tej właśnie na konferencjach biblijnych, tutaj organizowanych w parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, to z całą pewnością już zetknął się z tym motywem, który chciałbym dzisiaj raz jeszcze rozwinąć. Ale myślę, że niezależnie od tego, czy już słyszeliśmy tę refleksję albo jakieś jej elementy, jej fragmenty, czy też będziemy słyszeć ją po raz pierwszy, to ja muszę Państwu powiedzieć, że tekst, który dzisiaj będziemy czytać i rozważać, należy do tych, które tutaj najgłębiej, jeżeli chodzi o karty Starego Testamentu, utkwiły w mojej pamięci i bodaj najgłębiej, pod rozmaitymi względami, zaważyły w swoim czasie i to nieraz także na moim życiu. Ile razy czytam ten tekst Pisma Świętego, nie potrafię go czytać gdzieś tam jako postronny obserwator, ale w jakimś sensie jako uczestnik tych wydarzeń, tego epizodu, który będziemy dzisiaj rozważali. Dlatego, że każdy z nas, kto pracuje z ludźmi, kto ma do czynienia z ludźmi, to w gruncie rzeczy niemal codziennie jest stawiany wobec podobnych wyzwań, wobec którego został postawiony Abraham. Myślę, że Państwo domyślają się, że chodzi o jeden z najbardziej takich mocnych, z najbardziej dosadnych tekstów Pisma Świętego, który w jakimś sensie przenika cały Stary Testament, a potem zostaje podjęty w Nowym Testamencie, a nade wszystko w osobie i wydarzeniu Jezusa Chrystusa. Mianowicie chodzi o ofiarowanie przez Abrahama jego syna Izaaka. Ten tekst w tradycji żydowskiej, hebrajskiej nazywa się Akeda, związanie. Myślę, że kiedy dojdziemy do tego końcowego epizodu w tym właśnie wydarzeniu, to zrozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Chciałbym, tak jak tydzień temu, ponieważ ten tekst jest stosunkowo krótki, ale jednocześnie bardzo dosadny, bardzo głęboki, bardzo mocny, Chciałbym go Państwu przeczytać w języku hebrajskim i przełożyć to na język polski i skomentować niemal słowo po słowie, dlatego że on ma w tym oryginalnym języku, w tej mowie świętej, ma taką szczególną wymowę, ma taką szczególną dosadność, można by powiedzieć nawet szczególne brzmienie. Czasami trudno jest oddać to na język polski, wyrazić to w języku polskim, czy wyrazić w jakimś innym języku nowożytnym. Dlatego zwrócimy uwagę na ten hebrajski nie tylko po to, żeby podniecać naszą wyobraźnię, ale przede wszystkim po to, żeby przyjrzeć się każdemu słowu, bo tu każde słowo jest ważne. Bo można by powiedzieć tak, gdzie jest cierpienie, tam każde słowo jest ważne. Myślę, że miesiąc listopad dobrze przystaje do atmosfery tego właśnie tekstu, do atmosfery Abrahama, którego Bóg wzywa do ofiary z miłości. I tak w gruncie rzeczy, gdybyśmy mieli zatytułować dzisiejsze nasze spotkanie, to jego tytuł najlepszy brzmiałby powołanie do ofiary z miłości. I ta właśnie ofiara z miłości, którą przyszło złożyć Abrahamowi, i nas powinna poruszać, i nas powinna również skłonić do refleksji. Będę czytał Państwu drobne fragmenty tego tekstu i tłumaczył je na język polski, z nadzieją, że gdy go będziemy słuchali po hebrajsku, w niczym to nie zamąci precyzji, dokładności, ani też kierunku naszych rozważań. Otóż fragment, który rozważamy, mogą sobie Państwo go później przeczytać w domu na spokojnie, pochodzi z 22 rozdziału pierwszej księgi Starego Testamentu, czyli księgi Rodzaju. Rozpoczyna się on tak. Vayechi achar hadevarim ha'el ve'ha'elohim nissa et Abraham. Brzmi to dla nas oczywiście obco, dlatego że nie znamy tego języka, ale ten sposób mówienia ma w sobie cechy opowiadania mówionego. Ma w sobie cechy takiego przekazu opowiadanego, takiej tradycji przekazywanej z ojca na syna. Ma w sobie taki swoisty zaśpiew charakterystyczny dla tych, którzy opowiadają swoim najbliższym, a także w ogóle słuchaczom coś bardzo ważnego. Oto stało się, że po tych wydarzeniach wtedy Bóg wypróbował Abrahama, albo wystawił Abrahama na próbę. Wszystko tu jest bardzo ważne. Najpierw, a po tych wydarzeniach Abraham, o którym tutaj czytamy, jest już człowiekiem sędziwym, jest człowiekiem posuniętym w latach. Ma za sobą prawie całe swoje życie. Życie, które pod wieloma względami się spełniło, było spełnione, ale także pod jednym zasadniczym względem pozostało ciągle niespełnione. Myślę, że ci wśród nas, którzy są dorośli albo zaczynają być w podeszłym wieku, czy są w podeszłym wieku, kiedy oglądają się wstecz, zawsze robią obrachunek z tym, czego udało się dokonać i mamy z tego tytułu pewien rodzaj satysfakcji oraz obrachunek z tym, czego dokonać nie zdołaliśmy albo nie zdążyliśmy. Być może przychodzą nieraz takie dni, w których zastanawiamy się, czy gdyby przyszło nam przeżywać życie na nowo, czy byśmy je starali się jakoś przeorientować i inaczej ukierunkować, czy też chcielibyśmy, żeby powtórzyło się dokładnie tak, jak było. Otóż taka refleksja w życiu jest bardzo potrzebna, dlatego że ona z jednej strony chroni przed pychą, przed egoizmem, a z drugiej strony chroni również przed popadaniem w jakąś rozpacz, przed pesymizmem i wszystkim, co za sobą życie złego niesie. Zawsze nam się coś udaje i zawsze czegoś nie zdążyliśmy zrobić. Abraham przeżył mnóstwo. Ma syna zrodzonego z niewolnicy Hagar, a syn miał na imię Izmael i musiał go wbrew sobie. Nie będziemy tutaj tego epizodu wyjaśniać, tłumaczyć, tylko po prostu przypominamy go. Musiał go wbrew sobie razem z jego matką oddalić. Tak Izmael i jego matka Hagar stali się praprzodkami ludności arabskiej, Arabów. Ma również ze swojej żony Sary syna, który ma na imię Izaak. Ten Izak w przyszłości stanie się ojcem, praojcem narodu żydowskiego. Państwo wiedzą, że między Żydami a Arabami przez przynajmniej ostatnie kilkanaście stuleci, a w wieku, który się skończył, w wieku XX i na progu XXI wieku zwłaszcza, istnieje przeogromny potencjał wrogości. Tam bez przerwy leje się krew. Otóż ten tragizm tego jest w tym większy, że jedni i drudzy, według tego świadectwa Biblii, gdyby je przepojmować bardzo dosłownie, wywodzą się od Abrahamów. Arabowie to są dzieci Abrahama przez Izmaela. Natomiast Żydzi to są dzieci Abrahama przez Izaaka. Abraham ma za sobą te epizody. Ma więc jednego, jedynego syna i jednocześnie ma obietnicę, że Bóg uczyni z niego wielki naród. Jakże to człowiek, posunięty w latach, bo taki był Abraham, mający również żonę, znacznie już posuniętą w latach, i mający jedynego syna, jakże ten człowiek może mieć wizję, może mieć pewność, że od niego będzie pochodził wielki naród. Jednak Abraham trwa przy tej Bożej obietnicy, obietnicy potomstwa. Więc po tym wszystkim, czego doświadczył, czytamy, że Ha-Elohim nissa et Abraham. Bóg wypróbował, postanowił wystawić na próbę Abrahama. Mamy tutaj czasownik nissa, znaczy doświadczyć, wypróbować. Nissa to jest taka specjalna hebrajska forma, którą po polsku trzeba byłoby przełożyć mocno doświadczył, mocno wypróbował. Otóż w życiu stajemy wobec rozmaitych wyzwań, a niektórzy z nas stają wobec wyzwań bardzo ciężkich i bardzo trudnych. Czasami nam się wydaje, że to, co bardzo trudne, dotyczy ludzi obok. Czasami nam się wydaje, że to, co rozważamy, nas nie dotyczy i dotyczyć nie będzie. Ale dojrzałość taka człowiecza, ludzka, polega na tym, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że kiedy w życiu jest dobrze i pomyślnie, to jednocześnie musimy starać się o to, by uzyskać dość siły na ewentualność, gdyby nam było trudno i na ewentualność, gdyby trzeba było pomóc tym, którzy są wokół nas. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg ciężko doświadczył Abrahama. Zwróćmy uwagę, że Pismo Święte nie zajmuje się w ogóle sprawą, czy Bóg ma prawo doświadczyć ludzi, czy ma prawo czegokolwiek wymagać od człowieka. To nie są pytania, które interesowały ludzi Biblii. Ci ludzie byli przekonani, przeświadczeni, że skoro człowiek jest stworzeniem Bożym, a skoro Abraham i ci, którzy od niego mieli pochodzić, staną się narodem Bożego wybrania, to jednym z aspektów będzie także ustawiczne uwiarygodnianie się wobec Boga. Paradoks naszych czasów polega na tym, że to Bóg musi uwiarygodniać się wobec człowieka. Pokaż, co potrafisz, mówimy do Boga. Zdziałaj cud, potwierdź, że jesteś, przemów albo działaj na moją korzyść. Natomiast prawdziwa religijność polega na tym, nie na tym, żeby człowiek wypróbowywał Boga, ale żeby człowiek był gotów do tego, by przeżyć i pozytywnie wyjść, skutecznie, owocnie wyjść z doświadczeń, o których może od nas wymagać Bóg. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden szczegół, bo to jest bardzo ważne. To, o czym będziemy za chwilę słuchać, tego nie wie Abraham. Abraham nie wie, że to, co ma przeżywać, to jest próba. Abraham nie wie, że Bóg nie będzie od niego w końcu wymagał tego, co słyszy w słowach. My to wiemy. Otóż my wiemy, że to, o czym za chwilę będziemy czytali i rozważali, to jest doświadczenie, to jest próba, którą postanowił Pan Bóg. Można by postawić nawet całe to rozważanie tak. Komu ta próba była potrzebna? Bogu? Przecież znał serce Abrahama. Doskonale wiedział, czego od Abrahama może się spodziewać. Abrahamowi? Też nie. Dlatego, że wyszedł z tej próby zwycięsko, od początku do końca. Niczego nie musiał udowadniać. Taki po prostu był. Komu więc ta próba jest potrzebna? Odpowiedź nam. Słuchaczom i czytelnikom tego fragmentu, którzy od tamtej pory przez dobre ponad 2,5 tysiąca lat rozważają ten fragment po to, żeby go zawsze mieć w pamięci, żeby go zawsze mieć w głowie, żeby go nigdy nie zapomnieć. A przede wszystkim, kiedy słuchamy tego fragmentu, to żeby od samego początku być po stronie Boga i być po stronie Abrahama. Żebyśmy tej naszej obecności, tego co wiemy, nie przetworzyli w oskarżenie przeciwko Bogu, ani nie przetworzyli w oskarżenie przeciwko Abrahamowi. Bo proszę Państwa, bywa bardzo często niestety tak, że kiedy ludzi dotyka coś bardzo trudnego, coś, co z całą pewnością stanowi próbę ich wiary i próbę ich życia, to wtedy ci, którzy są świadkami ich cierpienia, wysuwają oskarżenia przeciwko Bogu albo czynią z tego powód do oskarżeń przeciwko tym ludziom. Mówią albo przeciw Bogu, jak to jest możliwe, żeby Bóg dopuszczał takie cierpienie i takie trudy i buntują się przeciwko Bogu, odrzucając Jego dobroć, Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie, albo też próbują, tak im się przynajmniej wydaje, bronić Pana Boga kosztem cierpiącego człowieka, mówiąc, skoro tak cierpi, no to musiał sobie czymś zasłużyć. Skoro Bóg tak go doświadcza, to najwidoczniej są powody, dla których musi coś takiego przeżywać. Chronimy się już na początku tego epizodu przed jedną i drugą postawą. Starajmy się zapamiętać to jedno, że to, co Abraham ma przeżyć, to jest próba, to jest doświadczenie. Doświadczenie, które przeżywa, przez które przechodzi ze względu na nas. I czytamy. Vayomer Elav, Abraham, Abraham. Powiedział do niego, Bóg powiedział do niego, Abrahamie. Otóż, kiedy Bóg mówi, zwróciliśmy uwagę na to miesiąc temu, nie garć Jego słowem. To, co Bóg mówi, ma charakter nie informacji, nie sprawozdawczości, ale jak to nazywa ojciec święty Benedykt XVI bardzo mądrze i głęboko, ma charakter nie informatywny, lecz performatywny. Gdybyśmy chcieli to przełożyć na zwyczajną, prostą mowę, to powiedzielibyśmy tak. Jeżeli Bóg coś mówi, jeżeli Bóg czegoś, to znaczy, że czegoś wymaga, czegoś żąda, czegoś potrzebuje. Ale jeżeli czegoś wymaga od człowieka, to daje mu też siłę, żeby przez to przeszedł. Daje mu też siłę, żeby to, czego Bóg sobie zażyczył, żeby to się spełniło. Kto wierzy w Boga, powtarzamy słowa w każdych okolicznościach, nigdy nie jest sam. Bóg zwraca się do Abrahama po imieniu. Mówi do niego Abraham. Zatem ta sytuacja, przez którą on przejdzie, jest sytuacją adresowaną i przeznaczoną wyłącznie dla niego. Są tacy ludzie, którzy przechodzą przez tak trudny los, że inni zapewne nie byliby w stanie tego znieść. Nie byliby w stanie pójść tymi śladami, ani pójść tym tropem. To, co Bóg przeznaczył Abrahamowi, jest przeznaczone wyłącznie dla niego. Więc wtedy rzekł do niego Bóg, Abrahamie, Vayomer, Hineni. A on odpowiedział, jestem. Otóż to jestem, to nie jest sprawdzanie obecności, tak jak uczniów w szkole. To Hineni, krótko po hebrajsku i krótko po polsku, jestem, znaczy jestem gotowy. Otóż to jestem wyraża gotowość. Człowiek, który związał swoje życie z Bogiem, musi być przygotowany na to, że być może Pan Bóg zapuka do drzwi jego wnętrza, jego serca i sumienia w czasie, którego się nie spodziewa. I w czasie, o którym sądzi, że jest najmniej potrzebny i najmniej stosowny. Otóż to nie my wyznaczamy te pory spotkań. Te pory przychodzą na nas, czasami wbrew nam samym. Stąd wielką umiejętnością jest gotowość na przeżywanie tego, co nas spotyka. Ta gotowość, można by powiedzieć, jest znakiem i potwierdzeniem naszej dojrzałości. Czyż nie to miał na myśli także Pan Jezus, kiedy opowiadał tą słynną przypowieść o pannach mądrych i pannach głupich? Te głupie żyły doraźnie, żyły z dnia na dzień. Te mądre myślały o przyszłości. Człowiek wiary zatem powinien być zawsze człowiekiem nadziei. Otóż nigdy nie jest tak, że mamy wiarę, która starcza nam na to, co dzisiaj wyłącznie. Dzisiaj akurat nasza sytuacja, nasze zdrowie, sytuacja rodzinna, sytuacja z bliskimi, wszystkie inne okoliczności mogą być sprzyjające. Nie jest wielką trudnością wierzyć w Boga, kiedy wszystko idzie dobrze. Problem zaczyna się wtedy, kiedy dobrym ludziom zdarzają się złe rzeczy, zdarzają się trudne rzeczy. Stąd ta umiejętność, przygotowanie do tego, to nic innego jak gotowość. Abraham wyraża zatem gotowość. To jestem, znaczy jestem gotowy. Mów, czego ode mnie wymagasz, czego potrzebujesz. Czytamy. Bajomer, a on odpowiedział. Państwo posłuchają, jak tu po hebrajsku bez przerwy jest Bajomer, Bajomer, Bajomer. Ten mówi i ten mówi. Ale to nie są partnerzy na jednakowym poziomie. Bóg i człowiek to nie są koledzy. Można by powiedzieć, że to są przyjaciele, ale to nie jest przyjaźń równych stron. Otóż kiedy Bóg mówi do człowieka, to mówi w sposób zobowiązujący. To, co mówi, stanowi przykazanie. Więc Bóg zwraca się do Abrahama i mówi mu tak. Kachna, weź proszę, to na znaczy proszę. Bóg w spotkaniu z Abrahamem, w rozmowie z Abrahamem jest bardzo uprzejmy. Można by powiedzieć, jest łagodny. To proszę jest jakby zaproszeniem do współpracy. A być może w tym proszę Abraham rozpoznał, że ta Boża uprzejmość to jednocześnie znak Bożej skutecznej mocy. Powiedzieliśmy przed chwilą, jeżeli Bóg czegoś od nas żąda, to daje nam siłę, żeby przez to przejść. I również głębia chrześcijańskiego życia i religijnego życia polega na tym, żeby tę siłę rozpoznać. Kachna, weź proszę, Edbimcha, Twojego syna, Edjechidecha, Twojego jedynaka, Asher, Acha, którego miłujesz, Ewicka, Izaaka. Ja przeczytam teraz to w całości. I Państwo posłuchają, że tu powtarza się jeden dźwięk. Po polsku nie sposób tego dźwięku oddać, dlatego że mamy odmianę zaimków, które są w różnym brzmieniu. A tu pojawia się w jednym brzmieniu. A więc trochę szybciej to czytamy. Bajomer. Kachna Edbincha, Edbinkidecha, Sheram Hafta, Edbitschak, Belechlecha. Słyszymy ha, ha, ha. Pięć razy powtórzone i znaczy ty, twojego, ciebie, twój, ty. Weź proszę twojego syna, twojego jedynego, którego ty miłujesz, Izaaka, ty, ty. Ty. Otóż w ten sposób Bóg daje poznać, że doskonale rozumie, kim dla Abrahama jest Izaak. Po pierwsze, jest jego synem. Po drugie, jest jego Jechidecha, jego jedynakiem, zrodzonym z tej właśnie żony Sary, którego Achabta, którego miłujesz. Ci z Państwa, którzy byli w Ziemi Świętej, dobrze wiedzą, że kosmetyki, które wyrabiają w Izraelu do dzisiaj, nazywają się Ahava. I tutaj mamy ten Ahava, znaczy miłość, a tutaj mamy czasownik Ahavta, którego ty miłujesz. Więc którego ty miłujesz? Izaaka Bech Lecha Erec Hamoria. I idź z nim, wyrusz z nim do kraju Moria. Trzeba mieć znakomitą pamięć, taką akustyczną, głosową. Być może ktoś z Państwa ją ma i słyszy to, że to Lech Lecha, które tutaj się pojawia, a więc idź ty, właśnie ty, to jest dokładne powtórzenie tych słów, które słyszeliśmy z powołania Abrahama z początku jego życia w Haranie. Można by powiedzieć tak. Życie Abrahama zatoczyło krąg. Kiedy Abraham był młody, Bóg rzekł do niego: Lech Lecha, wyjdź proszę, idź proszę w swoje ziemi. A teraz, kiedy Abraham jest stary, Bóg mówi mu dokładnie to samo. Mianowicie, weź proszę twojego syna, twojego jedynaka, tego, którego miłujesz, Izaaka, i idź z nim, idź właśnie z nim, idź ty z nim, El Erec Hamoria, do krainy Moria. I dalej, Becha Aleku Samle Ola, i złożysz go tam na ofiarę, Al Echad Echarina Szerchone Elecha, na jednym ze wzgórz, które ja ci wskażę, o którym ja ci powiem. Drodzy Państwo, kiedy my tutaj słyszymy, złożysz go na ofiarę, to nie brzmi dla nas tak mocno, jak to jest w tekście hebrajskim. Otóż w czasach Starego Testamentu, jak Państwo wiedzą, w świątyni jerozolimskiej były składane różne ofiary. Były składane ofiary pokarmowe, z takich, powiedzmy, takie z mąki, z ziaren, ze zbóż, ale były też składane ofiary krwawe, kiedy zabijano zwierzęta, ptaki i rozmaite istoty żywe. I wśród tych ofiar były dwa rodzaje ofiar. Jedne dobrowolne, drugie obowiązkowe. Obowiązkowe były wtedy, kiedy ktoś dopuścił się jakiejś nieprawości i chcąc przywrócić zachwianą równowagę, musiał złożyć ofiarę. Była w tym przeogromna niesprawiedliwość, przeogromna krzywda, polegająca na tym, że ludzie grzeszyli, ludzie dopuszczali się nieprawości, a zabijano zwierzęta. Więc cały czas, okres Starego Testamentu, to tysiące zabijanych zwierząt za grzechy ludzi. Tak sobie biblijni Izraelici wyobrażali Boga, że mogą mu składać krwawe ofiary zamiast swoich własnych występków. Wiemy, że ta logika, tej logice został położony kres wraz ze męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Te krwawe ofiary przestały być potrzebne. Autor listu do Hebrajczyków tłumaczy: raz jeden Chrystus jako najwyższy arcykapłan przeszedł przez śmierć i nie potrzeba już teraz ofiar krwawych. Ale my wracamy do tego epizodu. Otóż wśród tych ofiar istniał specjalny rodzaj ofiar, które nosiły nazwę Ola. Tak jak imię zdrobniałe od Aleksandra. Od Aleksandry Ola. Otóż to słowo Ola pochodzi od czasownika Alla, to znaczy wstępować, unosić się. Były bowiem ofiary, kiedy to mięso zwierzęcia zabitego na ofiarę w całości spalano. I ten dym z tej ofiary unosił się ku niebu. I dlatego ta ofiara nosi nazwę Ola, a więc taka wstępująca, tak jak widzimy zwłaszcza jesienią, dym, który gdzieś tam z ognisk na polach unosi się do góry. A tutaj ten dym z tego zwierzęcia ofiarnego unosi się do góry. Ta ofiara w języku polskim jest nazywana całopalna. To znaczy przeznaczona w całości na spalenie. Abraham zatem słyszy, żeby udać się do krainy Moria i złożyć swojego syna, swojego jedynego, którego miłuje, na ofiarę całopalną. Czyli żeby złożyć go tak, jak się składa, owe zwierzęta przeznaczone na całkowite spalenie. Ja jeszcze raz Państwu przypominam, niech nikt w tym miejscu nie buntuje się, dlaczego Pan Bóg takiej ofiary miał żądać, bo Bóg tej ofiary nie chciał, żeby się spełniła. Bogu niepotrzebna jest ani krew, ani dym, ani śmierć zwierząt i śmierć Izaaka. Przez tak radykalne wymaganie, poprzez tak radykalne przykazanie Bóg chce, Bóg pragnie doświadczyć Abrahama ponad wszelką miarę. Chce od niego, aby złożył ofiarę z miłości. My o tym wiemy. Abraham tego nie wie. On jest gotowy, jak za chwilę zobaczymy, tę ofiarę złożyć. Ale to nie Bóg. Powtarzamy po raz drugi czy trzeci. Chcę się przekonać, że Abraham jest do tego gotowy. To wydarzenie nam pokazuje, że są ludzie heroicznej wiary, którzy są gotowi zaufać Bogu bez reszty. Co miał Abraham ofiarować Bogu? Miał ofiarować swojego jedynego syna. A wraz z tym miał ofiarować, złożyć ofiarę ze swojej miłości. A wraz z tym, i to jest puenta tej części, miał złożyć ofiarę z całej swojej przyszłości. Oto Bóg zapowiedział mu, że wyprowadzi z niego wielki naród. Gdzie będzie ten wielki naród, skoro Bóg żąda ofiary z jego jedynego syna? Czyżby Bóg zaprzeczał sam sobie? Czyżby Bóg okazał się niekonsekwentny albo nieprawdomówny, okazał się fałszywy i wymagał od Abrahama rzeczy, których nawet Bóg wymagać nie może ani nie powinien? To można by powiedzieć, że ten epizod, tak na dobrą sprawę, u ludzi, którzy mają słabszą wiarę, albo którzy nie rozumieją istoty Bożego działania, że mógłby zakończyć się tutaj. Mogliby powiedzieć, to niemożliwe, żeby Bóg takie rzeczy żądał od człowieka. To nieludzkie i to niepoważne. Mogliby z tego uczynić oskarżenie przeciwko Bogu. I nie brakuje takich, którzy z sytuacji trudnych czynią oskarżenie przeciwko Bogu, nie czekając, jeżeli tak można powiedzieć, tego końca, które Bóg zamierzył. A Bóg prosi Abrahama, by na jednym ze wzgórz w krainie Moria złożył ofiarę. Na wzgórzu, które Bóg mu wskaże. Ta kraina Moria, ta ziemia Moria, to nie jest żaden wielki kraj, tylko wzgórze Moria, na którym w czasach Starego Testamentu, ale znacznie później niż czasy Abrahama, wznosiła się świątynia jerozolimska. Kto z Państwa był w Jerozolimie, to góra Moria, to jest właśnie cały ten teren świątynny, na którym od ponad 1300 lat wznosi się kopuła skały muzułmańska i meczet El-Aqsa. Otóż to jest właśnie to miejsce, do którego miał udać się Abraham. Kto był w Jerozolimie, pamięta, że nieopodal tego miejsca jest Kalwaria. I do tego wątku wrócimy pod koniec naszego rozważania. Czytamy dalej. Bajaszkem Abraham Babbokar. Wtedy wstał Abraham rano. To bardzo ważne. Znaczy to, że ta Boża prośba, to Boże powołanie zostało do niego skierowane najprawdopodobniej w nocy, a może wieczorem. To w nocy albo wieczorem, kiedy człowiek się wycisza, można spotkać i doświadczyć Pana Boga. Noc i wieczór są najtrudniejsze dla cierpiących, dla chorych, dla zmagających się z rozmaitymi trudnościami. Z całą pewnością wśród tych, którzy są dorośli, są takie osoby, które mają za sobą zupełnie nieprzespaną noc. Albo jakieś nocne mary i zwidzenia. które biorą się zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek lęka się, niepokoi, martwi, niepewny jest co do swojej przyszłości, czuje się samotny i zagubiony. To noc sprzyja takiej właśnie samotności. Nigdy nie będziemy wiedzieli, co Abraham przeszedł tamtej nocy, bo o tej nocy się nie mówi. Otóż noc cierpiących pozostaje na zawsze ich tajemnicą. Właściwie nikt nie potrafi tego ująć w słowa ani zracjonalizować i nawet nie ma takiej potrzeby. Każdy, kto przeszedł przez takie doświadczenie, wie doskonale, że ono w gruncie rzeczy jest nie do przekazania. Nie wiemy więc, co Abraham przeżył tej pamiętnej nocy. Dowiadujemy się tylko, że wstał rano, bajechewoszek hamoro, i teraz proszę popatrzeć na poszczególne czynności. Najpierw osiodłał swojego osła, bajkache czneine aral, pitto, wziął ze sobą dwóch służących, beet Itzhak beno i Izaaka swojego syna. Zwróćmy uwagę na poszczególne etapy. Najpierw wstaje Abraham. Następnie przygotowuje swojego osiołka, przygotowuje zwierzę. Zwierzęta towarzyszą ludziom w naszym losie. Jestem przekonany, że zwierzęta pojmują znacznie więcej niż nam się wydaje. I próbują to na rozmaite sposoby wyrazić. Tylko, że my nie znamy tego ich języka, który jest językiem przywiązania, wrażliwości, tęsknoty i bardzo często nie zwracamy na to uwagę. Ale kto z nas ma na co dzień ze sobą w domu jakieś zwierzę, doskonale wie, że ono dzieli z nami nasze życie. Jeżeli coś w życiu wydarza się trudnego, z całą pewnością te zwierzęta, zwłaszcza te wyżej rozwinięte, nam towarzyszą. Abraham więc wstał, osiodłał swojego osła, wziął dwóch swoich służących ze sobą, dwóch młodych chłopców, a na końcu Izaaka. Zwróćmy uwagę, on, który ma za sobą nieprzespaną, ciężką noc, który otrzymał takie właśnie polecenie, zachowuje się bardzo racjonalnie. Tymczasem zdarza się, że bardzo wielu ludzi, na których spada nieszczęście, zachowuje się nieracjonalnie. Bardzo wielu ludzi, na których spada nieszczęście, albo którzy są postawieni w bardzo trudnej sytuacji, mówiąc obiegowym językiem, tracą głowę. Nie wiedzą, jak się zachować. Nie tak było z Abrahamem. Zaczyna przeżywanie bardzo trudnego doświadczenia. Ale jednocześnie, odpowiadając na ten głos powołania, stara się pod każdym względem zachowywać rozumnie. Rozumne przeżywanie tego, co trudne, także rozumne przechodzenie przez cierpienie, to jest wielka umiejętność. Ona nie przychodzi za darmo. To musi być tak, że człowiek do wszystkiego, co go w życiu spotyka, odnosi się w rozumny sposób, żeby ten sam sposób postępowania zachować na czas, kiedy będzie to szczególnie trudne. I dalej czytamy. Bajewaka acej ola przygotował drewno na ofiarę, bajakom i wstał, bajelech elcham makom asher amar lo elohim i udał się na miejsce, o którym powiedział mu Bóg. Po kolei te czynności: osiodłanie osła, zabranie służących, zabranie chłopca, nałożenie drzew, stanie, gotowość i wyruszenie. I wyruszenie w drogę ku miejscu, o którym Pan Bóg mu powiedział. Abraham nie dyskutuje z Bogiem, nie pyta dlaczego. Zaufał Panu Bogu bez reszty. Powiedzieliśmy miesiąc temu, że żyje tak, jakby widział niewidzialnego. To jest właśnie ten szczyt wiary. Ktoś powiedział niedawno o Janie Pawle II, że zwłaszcza w ostatnich latach swojego życia osiągnął tak daleko posuniętą pewność wiary, jak gdyby ocierał się o Pana Boga. Jeżeli tak było, to oczywiście na tym w gruncie rzeczy polegają same szczyty świętości. Nie ulega wątpliwości, że tak silne, tak wielkie, tak mocne doświadczenie religijne było udziałem Abrahama. Czytamy dalej. Bajom Hashem Ishim, Bajsa Abraham Etanab. A na dzień trzeci podniósł Abraham oczy. Na trzeci dzień. A więc wyruszyli rano, szli cały dzień i noc, i drugi dzień, i noc, i na trzeci dzień podniósł Abraham oczy, Bajarecham Makom Mrachok, i zobaczył to miejsce z daleka. Człowiek ma czasami, a zwłaszcza w takich sytuacjach zupełnie radykalnych, intuicję, że oto przychodzi coś trudnego i że to trudne wydarzy się tu i teraz. Ale zanim to się stało, to Abraham ma za sobą ponad 2 dni i jeszcze 2 noce. Nie wiemy, co się działo w jego sercu. Ani też nie wiemy, jak zachowywał się wobec osiołka, wobec służących, a przede wszystkim wobec syna. Będzie dialog, to będzie za moment, ale szli razem i nie ma tutaj nic, co by odtwarzało ich sylwetkę psychologiczną czy duchową. Skoro wyraził gotowość, idzie ku temu celowi, który Pan Bóg mu ukazał. Zwróćmy uwagę, że nie ma narzekania, nie ma rozpań, nie ma żalu, nie ma płaczu, nie ma łez, nie ma wątpliwości, nie ma trudności, jest milczenie. Trzeba nam sobie uświadomić, że w tym, co naprawdę najtrudniejsze, człowiek musi przez to przejść sam. Możemy mieć dookoła osoby bardzo bliskie i nam potrzebne. I rzeczywiście są nam bliskie i potrzebne. Przynoszą dużo ukojenia i ciepła, serdeczności, dobroci i życzliwości. Ale jeżeli przychodzi coś naprawdę trudnego, to człowiek koniec końców zostaje sam na sam z Bogiem. I cała wtedy dojrzałość polega na tym, żeby swoją sytuacją nie zarażać wszystkich innych. Żeby zachować jakiś taki margines, który pozwoli tym, których kochamy, żyć normalnie, istnieć normalnie, oddychać w miarę normalnie, bo przecież przez to doświadczenie, które jest naszym udziałem, muszę przejść ja, właśnie ja. Nie będziemy wiedzieli nic, raz jeszcze powtarzam, o tych 2,5 dniach i tych 3 nocach Abrahama, bo jedna, w której usłyszał głos powołania i 2 kolejne. I tak to zazwyczaj się dzieje. Kiedy od czasu do czasu, drodzy Państwo, choćby przyjdzie mi pójść do szpitala i odwiedzać kogoś chorego, albo myśleć o kimś bardzo chorym, ciężko chorym, to przychodzi mi do głowy zawsze jedna i ta sama myśl, że w ciągu dnia odwiedzali go bliscy, krewni, znajomi, przyjaciele, pocieszali, przynosili wsparcie, służyli słowami, ale to, co najgorsze, jest wtedy, przychodzi wtedy, kiedy ten człowiek zostaje sam. I kiedy w gruncie rzeczy to, co się w nim dzieje, musi również przenieść na ten czas, kiedy przychodzi mu spotykać się z najbliższymi. A zupełna parodia odwiedzin jest już wtedy, kiedy to chory czy cierpiący musi pocieszać tych, którzy do niego przychodzą. Ale i to się zdarza. Nie tak było w przypadku Abrahama. Wajomer Abraham ene Arav. Wtedy rzekł Abraham do służących. Szebulachem po im hachamor. Zostańcie wy tutaj z osłem. Baani wehanaar, a ja i chłopiec nelcha atkot. pójdziemy tam. We Nisa Habwe pokłonimy się, oddamy cześć, we Nasuwa Alechem i wrócimy do Was. Przyjrzyjmy się temu zdaniu, bo ono doczekało się mnóstwa komentarzy z rozmaitego punktu widzenia. Powiada Abraham do służących: usiądźcie tu, zostańcie tu razem z osłem. Proszę popatrzmy. W tym dochodzi do głosu nadal ogromna racjonalność, rozumność i dobroć Abrahama. Abraham ma przeżyć coś strasznego. Ale o kim teraz pamięta? Pamięta o chłopcach i pamięta o ośle. Pamięta o tym, żeby oni zaopiekowali się tym zwierzęciem. Ktoś pomyśli sobie, ale problem. Bywa tak, że rzeczywiście wielu ludzi nie widzi w tym wielkiego problemu po dzień dzisiejszy. Że kiedy ktoś cierpi, nie bierze sobie do serca cierpienia tych, którzy są wokół niego, a także tych istot żywych, które razem z nim były. Bywa tak, że kiedy babcia, dziadek, ktoś inny odchodzi, psa, kota, z którymi byli na co dzień, wyrzuca się na ulicę, oddaje do schroniska. Jest niepotrzebny, tak jakby się nic nie działo. Ja znam, mówię naprawdę, taki przypadek, kiedy to po śmierci swojej pani kot, którego oddano, szedł do domu i doszedł, wrócił do tego domu parę kilometrów, nic nie jedząc, nie pijąc i tak został. Otóż gdybyśmy, raz jeszcze powtarzam, wiedzieli, że w przyrodzie, że wśród istot żywych je Bóg złożył, nie kto inny, Bóg złożył tak ogromny potencjał dobroci, przyjaźni, przywiązania, nierozumnego, bo zwierzęta rozumu nie mają. Mają tylko uczucia, prawda? Mają instynkty. Jakkolwiek to człowiek nazwie, to byśmy lepiej rozumieli Abrahama. Otóż Abraham mówi, zostańcie tutaj z osiołkiem. A więc zaopiekujcie się nim. Myśl o każdym szczególe tej wyprawy. Bądź co bądź, przez całe życie i przez ostatnie 3 dni zrośli się ze sobą. A ja i chłopiec pójdziemy tam, pokłonimy się i wrócimy do Was. A komentatorzy to ciekawi. A więc co? Abraham kłamie? Przecież wiedział, że ma złożyć swojego syna na ofiarę. To okłamuje służących, że wrócą razem? Że wrócą do nich? Nie. Abraham z pewnością nie kłamie. Abraham chce też dopełnić wszystkiego tak, jak mu Bóg przykazał. Ale Abraham wie to, co powiedzieliśmy na początku. Że jeżeli Bóg czegoś wymaga, to daje siłę, żeby przez to przejść i znajduje rozwiązanie, które człowiekowi nie przychodzi do głowy. Nie możemy wyreżyserować pod każdym względem, w każdym szczególe tego, co zamierzył wobec nas Pan Bóg. Abraham wie, że udaje się ze swoim synem tam, aby uczcić Boga. Nie kłamie. Taki był cel. Tam się pokłonimy, tam uczcimy Boga. Ale jednocześnie ma nadzieję, że Bóg, który od niego tego wymaga, że jednocześnie sprawi coś, co pozwoli mu przejść przez to, czego doświadcza zwycięsko. Vayikach Abraham et Atseiha Ola. Wtedy zabrał Abraham drewno na ofiarę, Vayasem al Itzhak Beno, i umieścił i położył na Izaaku, swoim synu. Widzieli Państwo kiedyś ludzi, zdarza się u nas, ale w innych krajach zwłaszcza, którzy niosą chrust, drewno, zwłaszcza na jesieni albo zimą, Z całą pewnością każdy z nas taki obrazek widział. Czasami obładowani ponad wszelką ludzką miarę. Czasami jeszcze i na zwierzętach. Dzieje się tak również dzisiaj na wsiach, w małych osadach. Węgiel drogi, drewna takiego dobrego nie ma, więc ludzie idą do lasu, zbierają gdzieś tamte gałęzie, przynoszą do siebie, niosą na plecach, jedziemy samochodem, autobusem, pociągiem. Można to jeszcze po dzień dzisiejszy zobaczyć. Obrazek nie jest wymyślony. Abraham bierze drewna na ofiarę i kładzie je na swojego syna Izaaka. Tradycja żydowska mówi, że Izaak w tym momencie, w którym to się dzieje, miał 13 lat. W takim właśnie wieku żydowskie dzieci, żydowscy chłopcy obchodzą obrzęd, który nazywa się Bar Mitzwa, syn przykazań, poprzez który są zobowiązani do zachowywania wszystkich przykazań Bożych i przez to samo wchodzą w okres dorosłości. Czy kiedy Państwo na chwilę przymkną oczy i wyobrażą sobie dorastającego chłopca, który niesie drewno, mogą, gdyby Państwo mogli mieć taką możliwość, być reżyserem filmu, umieścić w drugiej klatce jeszcze jeden obraz? Mianowicie obraz młodego człowieka, który dźwiga drzewo krzyża. Czyż nie przeczuwamy, że w gruncie rzeczy o tę zapowiedź tutaj chodzi? Czyż nie przeczuwamy, że ten Izaak dźwigający drewno na ofiarę, na którą ma być złożony, jest starotestamentowym obrazem Syna Bożego, który dźwiga krzyż na Kalwarię? A ten obraz nasuwa się tym bardziej, gdy sobie uświadomimy, że wszystko dzieje się w tym samym miejscu. Izaak zmierza na wzgórze Moria, tam gdzie była świątynia jerozolimska. Jezus od strony świątyni zmierza w kierunku Golgoty. Chrześcijanin nie może inaczej niż właśnie tak chrystologicznie czytać tego fragmentu. Ten fragment nie jest zwyczajnym opowiadaniem, to nie jest jakiś zwyczajny epizod. Ten fragment, ten epizod, to wydarzenie jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa i Kalwarii. Włożył więc drewno na swojego syna Izaaka, bajkach bejadrecha esz i wziął w swoje ręce ogień be-et-ham-ma-alachet i nóż bajelkusz-nechal-jachdab i szli obaj jachdab razem. A Żydzi, którzy ten tekst komentowali, którzy mają doskonałe wyczucie swojego języka, mówili w komentarzach tak. Najważniejsze w całym tym zdaniu jest słowo jachdab. Razem. Szli obaj razem. Ojciec, posunięty w latach, który trzyma w ręku ogień, może krzemień i nóż, syn, 13-letni, który niesie na plecach drzewo i szli obaj razem, czyli szli obaj zgodnie. Do tej pory nic nie mówią. Nie wymieniają żadnych zdań. Są na pewno wśród nas ojcowie, którzy mają dobre dzieci, synów i córki. Są na pewno tacy, którzy mają synowie i córki, którzy mają ojców. I doskonale wiemy, że w sytuacjach krytycznych najlepszym wyjściem jest milczenie. I że to milczenie jako znak obecności jest jednocześnie znakiem, świadectwem i dowodem wspólnoty. Obaj idą razem. Idą razem, bo czują, że przeznaczenie jest wspólne, los jest wspólny i że ojciec i syn jednoczą się w tym, co przeżywają. I teraz dochodzimy do samego szczytu, można by powiedzieć, tego epizodu. Ci z Państwa, którzy są rodzicami, zrozumieją go o wiele lepiej niż ci, którzy być może patrzą na ten epizod pod innym kątem. Czytamy tak. Wajomer Yitzchak el Abraham Aviv. Wajomer. Wtedy Izaak powiedział do Abrahama, swojego ojca. Izaak zwraca się do Abrahama, swojego ojca. To podkreślenie swojego ojca jest bardzo ważne. Izaak ma świadomość tego, do kogo mówi. Ma świadomość i ma zaufanie. I co powiada Bajomer? I powiedział: Abi, tatusiu, tak należy to przetłumaczyć po polsku. Abi. Kto z Państwa znów był w Ziemi Świętej i słyszał żydowskie dzieci czy żydowską młodzież, to zwracają się do swojego ojca Abi, a do mamy Immi. I te słowa bardzo często się słyszy. W tym słowie Abi jest bardzo dużo serca, bardzo dużo emocji. Ono bardzo ładnie brzmi. Kiedy słyszymy, to właśnie tak brzmi. Abi to jest pełne uczucia zwrócenie się do ojca. Po polsku tatusiu, tato, mój tato dosłownie. Tatusiu mój, bo to i, Abi na końcu to jest mój tato, mój ojcze, mój tatusiu. Bajomer odpowiedział Abraham: Hineni jestem. Pamiętają Państwo to Hineni na początku? Jestem. Bóg zwraca się Abrahamowi. Abraham odpowiada: Hineni jestem. Izaak zwraca się Abi, mój tatusiu. Abraham odpowiada: Hineni jestem. Gotowość wobec Boga i gotowość wobec swojego syna. Lojalność wobec Boga i lojalność wobec tego, którego tak bardzo umiłował. Ten dialog to jest rozmowa ludzi, którzy są sobie bardzo bliscy. Ci, którzy są sobie bardzo bliscy, nie potrzebują wielu słów. Wielomówstwo, można by powiedzieć, rozpuszcza czy czyni płaską miłość. Tu mamy tylko pojedyncze słowa. Tak jak wtedy, kiedy człowiek cierpi, to również to, co ma do powiedzenia, wyraża krótko. Abraham mówi: Hineni beni, jestem, mój synku. I dalej Bajomer: Hinecha esz, recha eitzim. Oto ogień i oto drewna. We ajecha seleola. A gdzie jest owieczka na ofiarę całopalną? Izaak nie pyta, co zamierzasz to zrobić. Izaak nie pyta, dlaczego tam idziemy. Izaak zadaje pytanie, w którym jest wszystko i w którym jednocześnie jest pełne zaufanie do ojca. Oto ogień i drewna. A gdzie owieczka na ofiarę? Pyta. Bajomer Abraham. Odpowiedział Abraham: Elohim ireloha sele olaveni. Bóg upatrzy sobie owieczkę na ofiarę, synu mój. Czy Abraham skłamał? Nie. Czy powiedział pełną prawdę? Tak. Ale czy powiedział ją tak, żeby Izaaka dotknąć, zaniepokoić? Nie. Powiedział wszystko, co miał do powiedzenia, ale w sposób, który szanował wyjątkowość tego, co miało się zdarzyć i jednocześnie wrażliwość tego, którego to dotyczyło. Bóg upatrzy sobie owieczkę na ofiarę, synu mój. Powiedział prawdę. To jest przeogromna umiejętność, gdy człowiek w trudnej sytuacji potrafi powiedzieć prawdę i nie ranić, nie niepokoić, nie smucić, nie martwić tego, kogo to dotyczy. Być może byliśmy stawiani wobec takiej sytuacji, takiej konieczności. Ona zawsze jest bardzo osobista i zawsze absolutnie wyjątkowa. Więc Abraham odpowiada Izaakowi, mówi prawdę, ale jednocześnie każe mu myśleć, Każe mu pomyśleć. Mało tego, każe mu przewidywać. Czytamy. Bajelchus nechem jak dawa. I szli obaj razem. Powtarza się to jak dawa. Razem. Kiedy milczeli, szli razem. Kiedy teraz rozmawiają, też idą razem. Szli obaj razem. A więc obaj zgadzają się na to, co miało się wydarzyć. I tak doszli do miejsca, o którym powiedział mu Bóg. I zbudował tam Abraham ołtarz. I przygotował drewna. I związał Izaaka, swojego syna. Związać, tak jak się wiąże zwierzęta, które miały być składane na ofiary. Związał swojego syna. To związanie po hebrajsku nazywa się akeda. I cały ten epizod nosi nazwę w tradycji hebrajskiej akeda właśnie. I pod taką nazwą występuje też na kartach Nowego Testamentu i w tradycji chrześcijańskiej. Związał Izaaka swojego syna. Wajasem oto alhamizbeach i umieścił go na ołtarzu mimma alla eicim, powyżej drzew. Znów, gdybyśmy mieli to z tego zrobić scenę w filmie, to co tak czytamy gładko, wyglądałoby prawdziwie okrutnie. Oto Izaak, Abraham zdejmuje te drewna z Izaaka, buduje ołtarz, drzewo umieszcza na ołtarzu, wiąże Izaaka, przecież Izaak miał 13 lat, nie słyszymy, żeby uciekał, żeby się wzbraniał, żeby nie chciał. Wiąże Izaaka i umieszcza na drwach. Tylko ludzie o wielkiej wrażliwości, artyści, malarze, próbowali przedstawiać tę scenę i zawsze ona miała charakter niezwykle dramatyczny. Tutaj próbę, przed którą stanął Abraham, osiąga swój zenit, osiąga swój szczyt. Można by powiedzieć, czy Bóg mógł pójść dalej? Czy Abraham mógł pójść dalej? Mógł. Pozostał tylko jeszcze jeden krok. Wajszlach Abrahamet jadą. Wtedy wyciągnął Abraham rękę. Wajkachet hamamachalet. Wziął za nóż. Liszchot wybeno. Aby uśmiercić swojego syna. Pamiętajmy. Został wezwany do ofiary z miłości. Dlaczego Bóg od niego tak wiele wymagał? I dlaczego on posunął się do końca, tego nie zrozumie nikt, kto nie otarł się o tajemnicę heroizmu, bohaterstwa w wyznawaniu Boga. Abraham zawierzył Bogu do tego stopnia, w takim stopniu, że gotów jest wykonać wszystko tak, jak Bóg chciał. A może, tak jak powiedział później Jezus, miał na myśli to, że nawet z tych kamieni Bóg wskrzesi dzieci Abrahamowi. A może miał nadzieję, że nawet gdyby tego noża użył, to Bóg i tak nie odbierze życia temu, którego mu dał. Ale nie cofnął się przed tym wymaganiem. Vayikra elav malach Adonai min hashamayim. A wtedy zawołał do niego wysłaniec Boży, anioł Boży z niebios, Bajomer, i rzekł: Abraham, Abrahamie, Abrahamie. Dwa razy. Bajomer i Neni. A on rzekł: oto jestem. Trzecie Inneni. Bóg odpowiada: Abraham jestem. Izaak, Abraham odpowiada: Inneni beni. Jestem mój synu. I teraz w tym krytycznym momencie anioł Boży z niebios Abrahamie, Abrahamie, a Abraham Hineni. Oto jestem. Czyli jestem gotowy. Wajomer. I rzekł: Altis lach jadecha Elhanna ar. Nie podnoś ręki na chłopca. We alta aslone uma. Ani nie czyń mu czegokolwiek. Ki attaya dati. Bo teraz poznałem. Ki jere Elohim. Że boisz się Boga. A ta, właśnie ty. Velocha sachta edwincha et jehidecha mimmeni. I nie wzbraniałeś się dać mi Twojego jedynego syna. Twojego umiłowanego syna. Abraham przeszedł przez tę próbę zwycięską. Zawierzył do końca i stał się cud. Cud polegający na tym, że oto Bóg dał mu poznać, że nie chce śmierci jego dziecka. Natomiast potrzebna mu była Bogu ofiara z miłości. Potrzebna była, żebyśmy i my o tym rozważali. A z perspektywy Nowego Testamentu, kiedy zastanawiali się nad tym epizodem, autorzy Ewangelii i autorzy pism apostolskich to napisali tak. W nawiązaniu do tego fragmentu. Bóg, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wydał. Zwróćmy uwagę na paradoks. Bóg wymaga od Abrahama ofiary ze swojego Syna. Ale do niej nie doszło. To jest logika Starego Testamentu. A w Nowym Testamencie jest na Kalwarii ofiara Syna, do której doszło. Ale to nie jest pierwszy, lepszy Syn Człowieczy, chociaż prawdziwy człowiek to jest Syn Boży. To, przed czym Bóg powściągnął rękę Abrahama, tego nie oszczędził Jezusowi Chrystusowi. Otóż męka i śmierć Jezusa Chrystusa, który jak Izaak dźwigał drzewo na ofiarę, dopełniły się i nikt nie zatrzymał tej ręki. Nikt nie powstrzymał ręki tych, którzy przybijali do krzyża ręce i nogi. Nikt nie powstrzymał ręki tego, który przebijał bok. Nikt. Taka jest cena, jaką Syn Boży miał zapłacić za zbawienie ludzi. Tak dochodzimy do największej tajemnicy naszej wiary. Przeniknąć krzyż to jakby zrozumieć tę właśnie tajemnicę miłości Bożej. Myślę, że nigdy nie będzie tak, że będziemy mogli powiedzieć, że zrozumieliśmy ten fragment. Natomiast byłoby dobrze tak, żeby w momencie, który dla każdej, dla każdego z nas będzie trudny, a takie momenty mogą być, żeby sobie przypomnieć to, co wydarzyło się na Górze Moria. I to wydarzyło się dwakroć. Raz z Abrahamem i Izaakiem i drugi raz z Jezusem Chrystusem. Myślę, że listopad sprzyja takiej refleksji. A na następną konferencję, gdzie będziemy mieli nowy wizerunek powołania, nowy obraz powołania, tym razem Mojżesza i związanej z tym odpowiedzialności, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy poniedziałek grudnia, 7 grudnia, dlatego że w drugi poniedziałek będą tutaj w parafii rekolekcje adwentowe i będzie Kościół zajęty, więc byłoby trudno, żeby jedno pogodzić z drugim. Stąd spotykamy się bardzo serdecznie. Wszystkich zapraszam za 4 tygodnie, 7 grudnia i to będzie już taka konferencja adwentowa. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za to wspólne zamyślenie nad akedami. Pod Twoją obroną uczytam się, Święta Boża, Rodzicielko. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.